mamy nazywać się braci mniejszymi. To znaczy mieć świadomość, że jesteśmy, aby służyć. Jeśli kto chce być wielkim wśród was, niech będzie sługą waszym.
2,5 wieku w służbie. Reportaż Adama Dąbrowskiego.
W tym roku nasza zakonna wspólnota w Łomży, a zarazem wspólnota także naszej prowincji, przeżywa 250-lecie obecności braci kapucynów w Łomży, która, jak słyszeliśmy, mam nadzieję, i za to dziś Bogu chcemy dziękować, niosła ze sobą pokój i dobro. To zawołanie franciszkańskie, które staramy się na miarę naszych ludzkich sił zrealizować.
Dzień dzisiejszy dla ojców kapucynów i braci kapucynów to jest dzień dziękczynienia za 250 lat pobytu tutaj na ziemi łomżyńskiej, w tym mieście.
Rok 1764 to początek przybycia kapucynów. Zaznaczam początek przybycia, bo proces fundowania klasztoru to się rozciągał na lata. Budowa kościoła, klasztoru, konsekracja to jest dopiero rok 1798, a więc 30 lat trwał cały proces.
Był taki zwyczaj, że osadzano w miastach zakony. Zakon kapucynów był fundowany przez Józefa Trzaskę, kanonika płockiego, i jego brata Hilarego, sędziego ziemskiego łomżyńskiego. Kapucyni początkowo osadzeni zostali w drewnianym klasztorze odkupionym od benedyktynek. Tenże klasztor drewniany znajdował się mniej więcej w tym samym miejscu, co obecnie. Kościół jest zwrócony fasadą w stronę rynku. Klasztor jest umiejscowiony z boku. Do budynku kościoła dobudowana jest jeszcze kaplica oraz kolegium świętego Fidelisa. Była to szkoła prowadzona przez kapucynów przez wiele lat.
Od strony klasztoru jest otwarte na miasto, jakby zaprasza, aby wstąpić do tego szczególnego miejsca, a z drugiej strony jest jakby otwarte na świat, a szczególnie na naturę, która wiosną budzi się do życia, jest żywa. Słychać śpiew ptaków, także ojcowie tutaj w tym kościele zgłębiają te wielkie Boże tajemnice, a z drugiej strony w swoim ogrodzie zgłębiają te wielkie tajemnice stworzenia świata i stworzenia człowieka.
To jest klasztor, w którym kapucyni są bardzo blisko ludzi. To, co też pięknie napisał biskup Dydycz, biskup Drohiczyński w swoim liście, że tutaj kapucyni są nazywani kapucynkami, więc tak zdrobniale, bo przez pewną serdeczność. I ten klimat takiego dobrego miejsca, w którym jesteśmy w dobrej relacji z ludźmi, tutaj zawsze czuć Łomży. Ten kościół jest wymodlony. To jest 250 lat, więc gdy się tutaj wchodzi, to czujemy tę swoją tradycję. I to też jest właśnie piękne świadectwo tej łączności kapucynów z dziejami naszej ojczyzny i z tym wszystkim, co jako naród, jako kraj przeżywaliśmy, czy w doli, czy w niedoli.
Początkowo była to raczej podrzędna placówka. Na rangę takiego bardziej znaczącego klasztoru zaczęła wyrastać dopiero w XIX wieku.
Ale zakonnicy przeżywali trudne chwile, szczególnie właśnie w XIX wieku po powstaniu styczniowym. Był taki moment, że został tam właściwie tylko jeden kapucyn.
Klasztor uniknął carskiej kasaty w roku 1864. Został przeznaczony przez władze carskie na tak zwany klasztor etatowy, czyli zbiorczy dla zakonników ze skasowanych innych klasztorów.
Wszyscy zakonnicy starsi mogli tam dożywać. Oni tam, jakby wymarli, klasztor by też się skończył. Natomiast nie wolno było przyjmować do nowicjatu, do zakonu nowych członków. Oczywiście młodych rozpędzono, tylko dozwolono przełożonemu tego klasztoru dożyć do końca. To był ojciec Łukasz o takim imieniu, bodajże Zaklikowa, jeśli to tak, ojciec Łukasz Zaklikowa.
To między innymi zapewniło przetrwanie. Ostatni zakonnik, ojciec Łukasz Zaczyński, dożył roku 1918, a więc odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli czasu, kiedy już mogli przyjechać nowi zakonnicy. Tu warto zaznaczyć, początkowo po I wojnie światowej byli to zakonnicy z Holandii. Polskiej prowincji kapucynów nie było stać na obsadzenie personalne właśnie po tych latach kasat.
Ojciec Łukasz zmarł w grudniu tego roku. A wiadomo, że czas niepodległości to jest 11 listopad, prawda? Także to tak jakoś co Pan Bóg pokierował, że ten klasztor ocalał. Bo był przewidziany do likwidacji, no ale przetrwał i do dzisiaj istnieje.
Tutaj może by warto wspomnieć o dość znamiennym rysie patriotycznym. Udział w powstaniu styczniowym. Tutaj wymienimy takie nazwiska jak ojciec Juvenalis Jaźwiec, brat Pacyfik Zalewski, brat Paulin Sobczyński, którzy wspomagali powstańców, ale także w czasie II wojny światowej. Krótko po jej wybuchu, po zajęciu tych ziem przez Sowietów, tutaj powstała komórka Związku Walki Zbrojnej, która miała swoją siedzibę w klasztorze. Po aresztowaniu przez Sowietów, przez NKWD, 6 zakonników zostało wywiezionych na Syberię, z których wróciło tylko 3. 6 pozostali, nie wiadomo gdzie zginęli, nie znamy okoliczności śmierci.
Te katakumby mają specyficzną taką sytuację, mianowicie, że nie tylko to jest miejsce śmierci, bo to nam się kojarzy właśnie ze śmiercią, ale to jest miejsce życia. Z tego względu, że pod koniec II wojny światowej wielu ludzi właśnie chroniło się w tych katakumbach i zawdzięczają swoje życie, że przeżyli wojnę. Było bardzo wiele rodzin i o dziwo w miejscu najbardziej niebezpiecznym. Łomża jest położona na wzgórze, pięknie wygląda od strony Narwi, od strony Piątnicy, a Piątnicy i forty. A w fortach w tym czasie stacjonowali Niemcy. Niemcy, którzy widzieli Łomżę jak na dłoni, a klasztor najbardziej wysunięty do przodu, najbardziej strategiczny punkt. Oni ostrzeliwali i tak dalej. Więc po wojnie byłem ministrantem właśnie tego kościoła kapucyńskiego. Kiedy szedłem do kościoła, wokoło były gruzy. Ulica Rządowa, właściwie to może jeden stary jakiś domek tam stał. Stary rynek to ratusz i nieco zniszczone hale. To te obiekty tylko były widoczne, a tak reszta gruzy. Kościół, klasztor nietknięty. Nie zdawałem sobie wtedy z tego sprawy, ale się okazuje, że to jest jakaś nadzwyczajna sprawa. Mianowicie, kiedy ci ludzie tam się ukrywali, ówczesny przełożony tego klasztoru, ojciec Jan Kanty Trocki, ofiarował opiece świętego Józefa, kościół, klasztor i tychże tam ukrywających się ludzi. I rzeczywiście tak się stało, że wszyscy ocaleli, klasztor, kościół i ci ludzie szczególnie. Stąd też na tę pamiątkę codziennie w naszym klasztorze odmawia się jako dziękczynienie za ocalenie, jako wotum dziękczynne, litanie do świętego Józefa. Codziennie odmawiamy w naszym chórze zakonnym, którzy akurat jest umiejscowiony nad katakumbami, to taki przypadek.
Przez Chrystusa Pana naszego, amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W 1989 roku właśnie w budynkach Zespołu Klasztornego Kapucynów w Łomży odbywały się posiedzenia Łomżyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Tam ustalano chociażby kandydatów, którzy startowali w wyborach w 1989 roku. Tam odbywały się spotkania. Nie byli to tylko mieszkańcy Łomży, ale przedstawiciele w sumie całego dawnego województwa łomżyńskiego, począwszy od Ciechanowca, skończywszy na Grajewie, Wąsoszu, Turośli i właśnie tam, w klasztorze ojców kapucynów, odradzała się na poziomie łomżyńskim nasza polska demokracja.
Kiedy budził się ruch franciszkański, zamysłem świętego Franciszka było pójście na ulicę i budzenie ludzkich sumień, aby nie koncentrować się na tym, co przemija, ale na tym, co jest wieczne, aby nie odchodzić od Stworzyciela i nie wiązać się tylko ze stworzeniem martwym, stworzeniem, które przemija, ale wiązać się z tym Stworzycielem, który jest Twórcą i człowieka, i tej natury, która nas wszystkich otacza. Tak i święty Franciszek, i ojcowie w tym klasztorze przez swój styl życia, prosty, ubogi, chcieli też i nam, Łomżyniakom, od 250 lat podkreślać te odwieczne prawdy, aby skoncentrować się w naszym życiu na tym, co istotne.
Więc święty Franciszek regułę zaczyna od takich słów. Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Dostrzegał w ten sposób przez swoją taką intuicję, która na pewno pochodzi od Pana Boga, że to, co materialne, może człowieka tylko zwieść. To, co jest takie właściwe dla charyzmatu franciszkańskiego, to jest prostota. Żaden przełożony nie wyróżnia się od żadnego innego brata. I nieważne, czy jest profesorem, czy jest prowincjałem, czy z kimkolwiek innym, spełnia tylko jakiś urząd dla posługi i dobra braci. Natomiast zasadniczo w zakonie być razem, być z braćmi, to jest podstawa, tak jak w rodzinie.
5:35 mamy być w chórze, rozpoczynają się modlitwy, taką właśnie modlitwę, której Franciszek nas nauczył. Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. I to zawsze, jak zaczynamy modlitwy w chórze wspólne, to się zawsze zaczyna od tego wyzwania świętego Franciszka. Później jest Anioł Pański, później jest taka modlitwa wprowadzająca w medytację. Medytacja półgodzinna, później jucznia, brewiarz, liturgia godzin. Po liturgii godzin, 6:30 jest msza święta, to jest to msza wspólnotowa. Codziennie któryś tam z braci leci do sióstr służek na Wojska Polskiego, bo i tam w tym samym czasie o 6:30 jest msza u sióstr. Po mszy świętej śniadanie oczywiście, po śniadaniu kawka i biegniemy do swoich obowiązków. Trzech braci biegnie do katechezy, do tych szkół naszych tutaj na tej parafii. Proboszcz do kancelarii bardzo często, 3 dni w tygodniu kancelaria. Ojciec Jan do hospicjum codziennie, ojciec Zbigniew wchodzi do chorych. Właściwie to nawet nie wiem, czy on ma jakiś wolny dzień, ale to już jest jego taka praca niekontrolowana. On sobie kiedy chce wyjdzie, kiedy chce wraca. Ojciec Apolinary jest ciągle poszukiwany, jeśli chodzi o takie sprawy właśnie związane z tym, że ludzie przychodzą do furty i mają problem z alkoholem. A niestety zdarzają się takie sytuacje przykre, jak przychodzi cała rodzina i wszyscy mają problem z alkoholem. Ojciec ekonom w tym czasie ma się troszczyć o wszystkie sprawy materialne w klasztorze, a więc ktoś ma jakieś potrzeby, starsi bracia na przykład, to też on, to ekonom to załatwia, bo oni wszyscy wychodzą nawet leki kupić dla chorego czy coś, to wszystkie sprawy takie remontowe, jakieś naprawcze, konserwatorskie, to na jego głowie. To jakby dzień przynosi nam różne sprawy, ale do południa to jest taki czas, że tam mamy swoje jakieś zajęcia. 12:15 są tak zwane południowe modlitwy. To jest trochę z brewiarza, bo to jest brewiarz, ma swoją modlitwę w ciągu dnia. Trochę takich naszych franciszkańskich modlitw, czyli tam jest modlitwa za braci dobrodziejów, za rodziców. Jest modlitwa do naszych świętych patronów, do świętego Franciszka, czy do błogosławionego Honorata, czy do świętej Klary. Mamy tam tych patronów kilkunastu. To jest jeszcze modlitwa za zmarłych. Później modlitwa psalmem z głębokości wam do Ciebie, Panie. Na rachunek sumienia oczywiście króciutki. I po tym jest obiad. Czytanie zawsze codziennie jeszcze jest fragment Ewangelii przy obiedzie. Jak skończymy jedzonko, to trzeba pozmywać talerze, wiadomo, nikt za nas tego nie robi, idziemy pozmywać naczynia i dalej. Trochę czas na odpoczynek też popołudniowy taki, pospacerować, przejść się gdzieś tam, coś załatwić jeszcze. A ci, co mają pracę, to zasiadają znowu do swoich tam zajęć. Tak do 17:30, nie szpory i godzina czytań, czyli brewiarz znowu i później medytacja półgodzinna. Jedni są jeszcze, odprawiają mszę świętowieczorną, tam spowiedź, spotkania we wspólnotach, ale wieczorem kolacja gdzieś około 19:00 i po kolacji znów taki czas wolny. O 20:00 spotykamy się na rekreacji. To jest takie podsumowanie dnia, kiedy bracia jeszcze mogą się raz spotkać sami. Jak są jakieś imieniny, to jest, ta rekreacja wygląda bardziej tam uroczyściej, czy święta, jeżeli to jest zwykły dzień. Po prostu tyle, żeby ci bracia mieli ten kontakt cały czas ze sobą, bo to jest mocno akcentowane u nas, ten nacisk położony na braterstwo, że wspólnie rozpoczynamy dzień modlitwą, wspólna Eucharystia, wspólne posiłki, wspólne przebywanie ze sobą i uczenie się tego otwarcia na siebie nawzajem. Kiedy można przykazanie miłości praktykować dosłownie, miłując swoich braci, którzy no nie są łatwą materią do miłowania.
Cześć i chwała niechaj będzie teraz i zawsze, bo uczynił nas przybytkiem swojej obecności.
W tym momencie mamy tutaj postulat naszej prowincji, czyli bracia, którzy dopiero jakby rozeznają swoje powołanie, jeszcze nie mają habitu i są jakby na tym wstępnym roku przygotowania, rozeznania swojego miejsca w zakonie.
Myślę, że decydują na pewno względy lokalowe, no bo to jest istotne, trzeba gdzieś tych młodych ludzi pomieścić, a ten klasztor akurat trochę więcej pomieszczeń po prostu ma.
Magistrę z postulantami idą, mają swój program, chyba też poranną mają jeszcze modlitwę taką po śniadaniu. I później albo prace, jak latem, wiosna, to są prace w ogrodzie, czy w ogóle w budynku, jakieś tam remonty, malowania, coś tam, sprzątania, składziki, wynoszenie, formacja, wykłady i języki, języków włoskich, uczą się i łaciny, i muzyki się uczą, przygotowania, jak są różnego rodzaju, tak, jakieś święta, to trzeba to przygotować. A postulanci są ciągle w pracy, magister nad tym czuwa.
Alleluja, raduj się i wesel Panu Maryjo, alleluja.
Wtedy, kiedy człowiek pragnie mało, to wtedy dostaje bardzo dużo. Myślę, że postać świętego Franciszka jest ponadczasowa i fenomenalna. Jest biedny, bym powiedziała, na zewnątrz, a przeogromnie bogaty wewnątrz. Ma tyle do zaoferowania i wtedy, i dzisiaj, że jest po prostu bohater, autorytet. Powiedziała hero, ale może nie będzie to za bardzo pasowało. No, wspaniały człowiek do naśladowania. No, niesamowity. I to jest właśnie ta charyzma i to jest to, co przyciąga ludzi do tego kościoła. Mogą znaleźć tu ciszę, możliwość kontemplacji, spowiedzi. Taką chwilę dla siebie i dla Pana Boga.
Był to reportaż Adama Dąbrowskiego, 2,5 wieku w służbie. Wystąpili biskup łomżyński Janusz Stepnowski, ojcowie kapucyni, prowincjał warszawski Andrzej Kiejza, profesor Roland Price, gwardian klasztoru łomżyńskiego Mirosław Ferenc, Jan Bońkowski oraz mieszkańcy Łomży.